Dzisiaj rano przyszła na mnie świadomość, że przecież moi rodzice i dziadkowie wszyscy byli uchodźcami, przychodniami. Moja babcia od strony mamy przechodziła razem ze swoimi dziećmi, a więc też moją mamą, przez front podczas II wojny światowej, by przedostać się do dziadka, który już był w Warszawie, gdzieś tam z dzisiejszej Białorusi. Również od strony taty, z dzisiejszej Ukrainy do Wrocławia. Wszyscy byli przybyszami. Teraz tu do nas przybywa też, przylatuje wielu przybyszów, przychodniów. Gdy przedwczoraj rzuciliśmy takie ogólne zapytanie, wielu z was wyraziło gotowość pomocy, niektórzy wyrazili też gotowość podjęcia szczególnego wyzwania, jakim jest koordynacja całości przedsięwzięcia, właśnie tego niesienia pomocy przybywającym z Ukrainy. No i koordynatorem przedsięwzięcia całości został wybrany ostatecznie Rafał Skurzok, a jego prawą ręką, pomocnikiem. Tak. Te brawa są słuszne, bo wyzwanie jest ogromne. Właśnie Rafał, tak rozmawiamy z Rafałem tam przy stoliku i ktoś pyta: Rafał, czemu jesteś taki zaaferowany? No bo właśnie leci do nas samolot z Uzbekistanu i jest tam, chyba mówił, 200 ludzi na pokładzie, tak? Jego prawą ręką, pomocnikiem został Michał Sojka. Więc dziękujemy wam za tą gotowość i zapewniamy, zresztą o tym wiecie, że wielu, naprawdę wielu spośród nas zadeklarowało swoje zaangażowanie w różnej dziedzinie, a co tu dużo mówić, dzisiaj o godzinie 10 dwa pełne busy rzeczy, które przynieśliście tutaj na ośrodek, pojechały, już teraz są na pewno na granicy. Więc no właśnie, trzeba też powiedzieć, że na pytanie o gotowość koordynacji całości, które wszyscy wspólnotowicze dostali, odpowiedziało jeszcze 6 innych osób, 3 mężczyzn i 3 kobiety. Jedną z wypowiedzi zacytuję, co ktoś z was napisał na odpowiedź na pytanie o gotowość zaangażowania się, żeby skoordynować całość. Ktoś z was napisał: może się na tym nie znam, nie wiem, jak wielka jest skala przedsięwzięcia, ale jeśli nie znajdzie się inny chętny lub po prostu ktoś bardziej nadający się do tej roli, to mogę spróbować skoordynować całość. Cóż za gotowość i odwaga. Taka atmosfera dzisiaj panuje w naszej wspólnocie. No a jeszcze w naszym przypadku tak jest, że Boża miłość w naszych sercach jest trwała. To nie tylko emocje. Zachęcam was, Rafale i Michale, abyście brali do pomocy te osoby do koordynacji całości, które też się zgłosiły w zależności od skali potrzeb. No a to wszystko zaczęło się od niepokojących objawów, od koncentracji wojsk. Niepokojące objawy, niepokojące wydarzenia, nikt z nas ich nie lubi. 4 lata temu, mniej więcej o tej porze, przygotowywałem się do jednej z wypraw życia, do Nowego Jorku. W planach było bardzo intensywne wykorzystanie czasu, precyzyjny plan poruszania się prawie co do metra i co do minuty, a środkiem komunikacji miały być przede wszystkim własne nogi, bo tam na tym relatywnie niewielkim skrawku przestrzeni się przede wszystkim chodzi. Dlatego postanowiłem nieco poprawić swoją kondycję, intensywne ćwiczenia. Prawie na nowo wymyśliłem crossfit. A tu się pojawił nagle niepokojący symptom, narastający ból w kolanie, opuchlizna. I wkrótce mogłem się poruszać wyłącznie o kulach. I to właśnie wtedy, gdy szczególnie potrzebowałem nóg, odmówiły posłuszeństwa. Niepokojące objawy. Nikt z nas nie lubi niepokojących objawów, ale są one bardzo potrzebne, bo pokazują, że coś niedobrego się dzieje. Moja wyprawa życia z dwoma synami, z kilkoma najbliższymi przyjaciółmi, no szkoda, gdyby się nie odbyła. Ale jest przecież jeszcze ważniejsza wyprawa, nasza wyprawa do wieczności. Manhattan to kupa śmieci w porównaniu z tym miejscem finalnego przeznaczenia, na które mamy nadzieję, niebo. Wieczność z Bogiem. Nasza wyprawa do wieczności. Jak się uda? Na szczęście są pewne objawy, które pozwalają wcześniej wychwycić problemy. I możemy o nich przeczytać w kolejnym odcinku Listu do Rzymian. Przeczytajmy pierwszą część z Listu do Rzymian 2. Przeto nie możesz wymówić się od winy, człowiecze, kimkolwiek jesteś, gdy zabierasz się do sądzenia. W jakiej bowiem sprawie sądzisz drugiego? W tej sam na siebie wydajesz wyrok, bo ty czynisz to samo, co osądzasz. Wiemy zaś, że sąd Boży według prawa dosięga tych, którzy się dopuszczają takich czynów. Mamy tutaj człowieka, który ma dobre samopoczucie co do swojej przyszłości, wybiera się do wieczności z Bogiem, ale pojawiają się niepokojące symptomy. Jakiś ból, opuchlizna, mówiąc w cudzysłowie. Oczywiście, jak zawsze, człowiek ma nadzieję, że to nic takiego, błahostka. Ale Słowo Boże mówi, że to objawy bardzo niepokojące, zapowiadające bardzo nieciekawe rzeczy. Pojawiają się tutaj takie słowa jak sąd, wyrok. Ktoś, kto myśli o sobie, że czeka go wieczność z Bogiem i ma dobre samopoczucie w tym temacie, słyszy, że objawy, które się pojawiły, każą się zastanowić, czy to dobre samopoczucie jest uzasadnione. Jakie to niepokojące objawy, jaki to ból w kolanie, opuchlizna, sądzenie innych. W swojej świadomości człowiek skupia się na innych, ciągłe pretensje do nich, ciągłe myślenie, co oni powinni zrobić i dlaczego tego nie robią. Ja jestem w porządku, a oni... Z czymkolwiek człowiek ma do czynienia z jakimś zagadnieniem, problemem, to zaraz jest skupianie się na innych, co oni powinni zrobić, dlaczego tego nie robią. Ja jestem w porządku, ale dlaczego oni nie robią tego, co powinni? A jaki symptom byłby w porządku? Jakie reagowanie świadczyłoby o tym, że jestem na dobrej drodze? Jakie wyniki są w normie? O tym za parę chwil, bo najpierw przyjrzyjmy się bliżej tej postawie, o którą tutaj chodzi, sądzenie innych. Co to znaczy sądzić innych? Mówiąc ostro, z serca człowieka wypływa wyrok na drugiego człowieka, że jest godny potępienia za czyny, jakich dokonuje. Gdy człowiek widzi, że ktoś robi coś złego, wypływa z niego oburzenie. Taka postawa, że ten ktoś powinien smażyć się w piekle, ale można doświadczyć tego samego w nieco łagodniejszej formie. Na przykład że ten ktoś powinien ponieść konsekwencje, zasłużył na konsekwencje, domagam się tego, żeby poniósł konsekwencje. Gdy człowiek widzi na przykład, że ktoś postępuje niemoralnie, wypływa z serca takie pragnienie, powinny dopaść go konsekwencje tych czynów. Gdy widzi kogoś, kto obgaduje innych, wypływa postawa, wszyscy powinni się odwrócić od niego. Gdy widzi, że ktoś nie zadbał o pewne rzeczy, no, żeby dopadły go konsekwencje. Taki symptom. Niby błahy, a jednak zasługujący na uwagę, bo co się za nim może kryć? Jaka choroba? Co człowiekowi dolega? Gdy miałem swoją przygodę z kolanem, nie było zmiłuj się, wyprawa życia tuż, tuż. Poszedłem na rezonans magnetyczny, położyłem się do szuflady urządzenia, wjechałem pod ten laserowy krzyż. Po wszystkim wyszedł technik z płytką CD, z prześwietleniem mojego kolana i wszystko było jasne. Ubytek chrząstki w kolanie wielkości centymetra. Wszystko jasne, diagnoza postawiona. Ale istnieje o wiele bardziej zaawansowane urządzenie niż rezonans magnetyczny. Słowo Boże, które działa jak? List do Hebrajczyków 4, zobaczmy. Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Słowo Boże kroi człowieka na plasterki, oddziela duszę od ducha, jak stawy od szpiku, i potrafi postawić diagnozę. To już wiemy, ale umieć je używać. Ten technik z rezonansu magnetycznego, on umiał z tej maszyny skorzystać, a my, czy umiemy korzystać z Biblii? Nie jest to takie trudne, trzeba tylko naprawdę zaufać, że to jest dobre narzędzie diagnozowania. Bo jest tendencja, by się oburzać na wyniki, jakie podaje. To tak, jakbym na tego technika się oburzył. Co mi tu pan przyniósł na tej płytce? Jaki ubytek chrząstki? Pan nie wie, kim ja jestem. Ja jestem lekkoatletą. Tylko kolano mi trochę spuchło, a pan mi tu insynuuje jakiś ubytek. Tak nie reagujemy, prawda? A w stosunku do Słowa Bożego jest tendencja, by się oburzać, gniewać na tego technika, który przyniósł nam wyniki. Lepiej łagodnie te wyniki przyjąć, bo one mogą zaważyć nawet na naszej wieczności. Ale dlaczego ktoś miałby się gniewać na te wyniki? Bo one mówią, że co autor mówi o ludziach, którzy w ten sposób osądzają innych? Mówi rzecz dla wielu zaskakującą. W wersie pierwszym mówi, że oni czynią to samo, co ci, których osądzają. Człowiek potępia innych, chociaż w istocie, w głębi serca czyni to samo. W sercu człowieka, który potępia innych, ujawniają się rzeczy bardzo nieciekawe. Przeczytajmy drugą część dzisiejszego fragmentu z listu do Rzymian 2. Czy myślisz, człowiecze, co osądzasz tych, którzy się dopuszczają takich czynów, a sam czynisz to samo, że ty ujdziesz potępienia Bożego? A może gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości i wielkoduszności Jego, nie chcąc wiedzieć, że dobroć Boża chce cię przywieźć do nawrócenia? Oto przez swoją zatwardziałość i serce nieskłonne do nawrócenia skarbisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga. Przekrój ducha człowieka osądzającego innych. Jakie to postawy? Wers trzeci. Człowiek osądza innych, a sam czyni to samo. Wyjątkowa postawa lekceważenia. Człowiek myśli, że uniknie potępienia, chociaż ma takie same postawy jak ci, dla których domaga się potępienia. Jak można uważać, że się jest w porządku, a mieć takie same postawy jak ci, których się potępia? Wyjątkowa postawa lekceważenia. Jakie inne postawy kryją się za potępianiem innych, osądzaniem innych? Wers czwarty. Gardzisz bogactwem dobroci. A więc lekceważenie szans, jakie Bóg stwarza, żeby problem rozwiązać. Wers czwarty też. Nie chcąc wiedzieć. Postawa tłumienia prawdy, niechęć do prawdy, odpędzanie prawdy od swojej świadomości. I tak dalej. Wers piąty. Zatwardziałość, czyli upór. Postawa upierania się przy swoim. I wreszcie w piątym, serce nieskłonne do nawrócenia, czyli niechęć do poddania swojego ja Bogu. Takie postawy kryją się w sercu, w duchu człowieka, który osądza innych. Takie są wyniki poza normą. A jakie wyniki byłyby prawidłowe? Jakie wyniki świadczyłyby o tym, że wszystko jest w normie? Człowiek potępia innych, uważa się za lepszego od nich. A jaką postawę powinien mieć? Co uznać za prawdziwe? Wow, ciekawa sprawa. Nie jestem lepszy od innych. Nie jestem lepszy od tych, których do tej pory osądzałem i życzyłem im konsekwencji. Przy okazji jakiego wydarzenia dzisiaj mogą takie myśli się ujawniać? Tacy ludzie w ogóle nie powinni żyć. Tacy ludzie powinni smażyć się w piekle. Wiadomo, na Ukrainie agresorzy. Oczywiście dane czyny zasługują na ocenę jako złe i potworne i to jest inna historia, ale dla nas jest to okazja, by zapytać, co wypływa z mojego serca. Czego Bóg nas uczy przez ten fragment? Jeżeli z mojego serca wypływa potępienie, sam jestem na drodze potępienia. Domagając się wyroku na innych, domagam się go na samego siebie. Właśnie osądziłem samego siebie i czeka mnie wyrok. Chyba że pójdę dalej w kierunku Boga i uznam tą prawdę, że nie jestem lepszy od innych. Zmienię swoje myślenie. Że w oczach Boga tak samo potrzebuje przebaczenia jak oni i potrzebuje uleczenia. Taka zmiana myślenia została tutaj w naszym fragmencie nazwana w pewien szczególny sposób w wersie czwartym. Nawrócenie. Nawrócenie. To słowo oznacza radykalną zmianę myślenia o 180 stopni. Zmiana myślenia. Do tej pory myślałem, że jestem lepszy od innych, bo złe rzeczy, jakie popełniałem, no nie widziałem ich w jaskrawy sposób. Przymykałem oko na własne sprawy. Był we mnie upór. Uważanie się za dobrego człowieka. Niechęć do przyznania, że ja też nie jestem w porządku. taka zmiana. To jest coś, co uleczy mój problem. Gdy stało się jasne, co mi dolega z tym moim kolanem, pojawiło się pytanie, co robić. No, musi się pan poddać operacji. No dobrze, a kiedy robimy tą operację? Proszę bardzo, kiedy tu mamy wolny termin? Za 4 lata. Ale znalazłem szybciej w Cieszynie. Końcówka sierpnia. Potem parę miesięcy rehabilitacji i na Boże Narodzenie będę mógł już odłożyć te kule. A mamy marzec i za 2 tygodnie wyprawa życia. Dramat. Ale mój młodszy syn, który zna wszystkich, powiedział mi, że sportowcy robią to inaczej i kazał mi pojechać paręset kilometrów. Wszedłem do gabinetu tamtego lekarza o kulach. Jedno okucie, no niech pan porusza tym kolanem. I wyszedłem z kulami pod pachą, wrzuciłem je do bagażnika i już nigdy nie były mi więcej potrzebne. Potem po powrocie z wyprawy jeszcze jeden zastrzyk z komórek macierzystych. Jak zdiagnozujemy problem, to potrzebujemy terapii. A tutaj, w tej naszej najważniejszej wyprawie, wyprawie do wieczności, potrzebna jest ta terapia, potrzebne jest nawrócenie. Co ono oznacza? Od czego człowiek potrzebuje się nawrócić? Od myślenia, że jestem lepszy od innych. I dlatego Bóg mnie usprawiedliwi. Do takiego myślenia, że w głębi serca nie jestem inny. Nie jestem lepszy. Dlatego jedyną szansą dla mnie jest wielkoduszność Boga, Jego łaska, niczym nie zasłużona przeze mnie, Jego przychylność. Wyrażona w tym, co zrobił Jezus, gdy umarł na krzyżu, płacąc w ten sposób karę za moje grzechy. Ja tego potrzebuję jeszcze bardziej niż inni. Taka myśl pojawiła się u apostoła Pawła, prawda? Który nazywał siebie pierwszym z grzeszników. Czuł się największym z grzeszników. A więc zwrot o 180 stopni. Od sądzenia innych do odkrycia, że nie jestem od nich lepszy. Od domagania się sądu do liczenia na wielkoduszność Boga i na Jego łaskę. Po czym poznamy, że nasze nawrócenie było autentyczne? Coś się zmieni w naszym odniesieniu do ludzi. Nie będę już uważał drugiego człowieka za bardziej godnego potępienia ode mnie. Wypłynie ze mnie coś innego. I nie będzie to coś wykalkulowanego, lecz samo wypłynie ze mnie, że patrząc na drugiego człowieka, nie będzie we mnie pretensji, bo najpierw musiałbym ją mieć do samego siebie. W mojej świadomości nie będzie już skupiania się na innych i ciągłych pretensjach do nich. Ciągłe myślenie, co oni powinni zrobić, dlaczego tego nie robią, a skoro nie robią, oby ich dopadły konsekwencje. Już będzie inny zwrot. Będę się czuł razem z nimi beneficjentem Bożej łaski, której potrzebuję, tak się czuję, jeszcze bardziej niż oni. Ludzie mający takie symptomy, potępiający innych, potrzebują autentycznego nawrócenia. I Paweł, apostoł, piszący list do Rzymian, mówi coś jeszcze, by pomóc ludziom w poszukiwaniu prawdy o sobie. Zobaczmy, co jeszcze pisze. Przeczytajmy ostatnią część fragmentu. Powtarzając jeden wers z poprzedniej. Oto przez swoją zatwardziałość i serce nieskłonne do nawrócenia skarbisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego. Tym, którzy przez wytrwałość w dobrych uczynkach szukają chwały, czci i nieśmiertelności, życie wieczne. Tym zaś, którzy są pokorni, za prawdą, przekorni, za prawdą pójść nie chcą, a oddają się nieprawości, gniew i oburzenie. Przekorni, za prawdą pójść nie chcą, oddają się nieprawości. Ludziom cierpiącym na te przypadłości jest bardzo trudno zobaczyć prawdę o sobie. Mają naciągnięty jakby taki pokrowiec, ja jestem w porządku. Dlatego Paweł pokazuje tutaj pewne tło, na którym można łatwiej zobaczyć problem, kontrastowe tło. Na czym najlepiej widać czarne? No, czarno na białym. Co tutaj jest białe? Wers 7 jeszcze raz. Tym, którzy przez wytrwałość w dobrych uczynkach szukają chwały, czci i nieśmiertelności. Są ludzie, którzy są bardzo dobrzy i prawi pod względem etyczno-moralnym. Gdy się na nich patrzy, to od razu w nas taka myśl powstaje, no co za dobrzy ludzie. W Biblii takimi osobami są chociażby Hiob, prorok Habakuk, setnik Korneliusz, dobrzy ludzie. Na przykład ten ostatni, co o nim jest napisane w Dziejach Apostolskich 10, zobaczmy. W Cezaryi mieszkał pewien człowiek imieniem Korneliusz, setnik z kohorty zwanej Italską, pobożny i bojący się Boga, wraz z całym swym domem. Dawał on wielkie jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga. Chociaż był poganinem, rzymskim dowódcą wojskowym, oficerem armii, okupanta, był pobożny. Miał respekt do Boga. Wspierał ludzi swoimi datkami. Zawsze się modlił. Wyjątkowo dobry człowiek. To jeden z takich ludzi, którzy są dobrzy w sensie etyczno-moralnym. Ale ich wszystkich tyczy się jedna prawda, łącznie z Hiobem. Czy ktoś z nich osiągnął zbawienie na podstawie swoich dobrych uczynków? Nie. Każdy z nich potrzebował się nawrócić. Uznać najpierw, że nie jest w porządku. I na tym w każdym z tych przypadków polegała ta przygoda z Bogiem opisana w Biblii. Że każdy z nich musiał odkryć, że nie jest w porządku i autentycznie się nawrócić. Przebaczenie grzechów nie jest wynikiem naszych zasług. Choćbyśmy byli najlepszymi ludźmi pod względem etyczno-moralnym, zbawienie jest wynikiem wiary w Chrystusa jako Zbawiciela, który wziął na siebie karę za nasze grzechy. Jaki wniosek płynie z tej obserwacji? Choćbyś był najlepszym z ludzi w sensie etyczno-moralnym, i tak potrzebujesz się nawrócić. To jest takie białe tło, na którym można lepiej zobaczyć siebie. Ale może jednak nie jesteś tak prawym człowiekiem jak Korneliusz, Hiob, Habakuk. Gdybyś pozwoliła Bogu pokazać ci parę postaw z tych wymienionych wcześniej. Ale choćbyś nawet był czy była Korneliuszem czy innym dobrym człowiekiem, i tak potrzebujesz się nawrócić. Bez którego to nawrócenia zginiesz i czeka ciebie wieczność bez Boga. Więc lepiej wyznać Bogu swój stan, tą właśnie przekorę, tą niechęć do przyznania, że ja też potrzebuję przebaczenia, to lekceważenie Boga, opór. I warto autentycznie do końca się nawrócić, by pojawiły się te nowe symptomy. Symptomy przyjęcia przebaczenia, a główny z nich nie czuje się lepszy od innych. Jak już narzekam, to najpierw na siebie. Jestem pierwszym z grzeszników. Co będzie możliwe, gdy ten problem zostanie w naszym życiu w pełni rozwiązany? Gdy przestaniemy narzekać na ludzi, będziemy w stanie zanieść im wiadomość o Bożej miłości. Gdy będziemy uleczeni, Bóg będzie mógł użyć nas, byśmy mogli ludziom pokazać tą Bożą odpowiedź. Gdy moje kolano zostało potraktowane odpowiednim medykamentem, mogłem udać się na swoją wyprawę życia. I choć synowie i przyjaciele podczas tej wyprawy musieli mi trochę pomóc, ale tylko na schodach, wyprawa się odbyła. A nawet gdy niektórzy z naszej ekipy już padali ze zmęczenia do łóżek, ja jeszcze wskakiwałem w metro i udawałem się na rekonesans, tam gdzie mieliśmy pojawić się razem następnego dnia, albo po prostu jeszcze jeden samotny spacer po Manhattanie. No, przygoda życia. Ale jest coś o niebo ważniejszego i wspanialszego, czego nie zamieniłbym na żaden zakamarek Manhattanu. To jest to, że gdy naszego ducha ogarnie łaska Boża, to będziemy w stanie zanieść wiadomość o Bożej miłości do innych ludzi. Będzie mógł nas użyć. I będziemy do tego zdolni, bo wypłynie z nas, no właśnie, co wypłynie? Może ujmijmy to w formie paru haseł. Zamiast osądzania, wielkoduszność. Zamiast obyś zgnił w piekle, obyś znalazł się w niebie. Zamiast oby cię dosięgły konsekwencje twoich wyborów, oby cię dosięgła łaska Boża. Czy myślimy, że ludzie pozostaną obojętni, jeżeli coś takiego autentycznie z nas wypłynie w ich stronę? Ale żeby to nie było tylko emocją, mamy w naszej wspólnocie cały pakiet wizji, jak to mogłoby się stać, nawet na szerszą skalę, choćby taka zasadnicza wizja nasza. Każdy mieszkaniec naszego kraju będzie miał w swoim życiu kilka okazji, by poznać Chrystusa. Mamy też konkretne narzędzia, które mają przybliżać Ewangelię. Jednym z nich dla najbardziej początkujących są, to mi podpowiedzcie, tak, wszyscy wiemy, sentencje, imagine, wyobraź sobie, powiedziane językiem ludzi bardzo niereligijnych, by je stworzyć, przewertowałem całą Biblię, kartka po kartce, strona po stronie, by znaleźć te kilkadziesiąt cytatów z Bożego Słowa, które znajdą ludzi tam, gdzie oni są, czasami bardzo jeszcze daleko od Boga. 40 sentencji imagine. I tutaj przyświeca nam taka wizja bardzo plastyczna, co trzeci stolik się rozjarzy, by czat imagine się zdarzył. Tak? Następnie mamy mini studium Forum Idei, też na naszej stronie internetowej, czyli krótki fragment z Biblii, a już trochę dłuższy niż to imagine. I dwa pytania. Już trochę bardziej zaawansowane oswajanie z Bożym Słowem. Ale tutaj można by przypomnieć jeszcze jedną naszą wizję tu w naszej wspólnocie, która była akcentowana przed laty, ale może warto właśnie ją odświeżyć. Wizja 5 metrów. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze. No, to jest alternatywa dla tej wizji, co trzeci stolik, wizja 5 metrów. To jest taka wizja, że każdy mieszkaniec naszego kraju otrzyma w swoim życiu okazję, by poznać Ewangelię z 5 metrów. Czyli symbolicznie od kogoś z otoczenia. Niekoniecznie na wielkim stadionie, na jakimś wielkim wydarzeniu, ale od kogoś ze swojego otoczenia. I w ten sposób ta wielka wspólna wizja, by każdy miał parę okazji, przekłada się na osobistą wizję dla każdego z nas. By doświadczać tej niezwykłej przygody niesienia Ewangelii do swojego otoczenia. I mam nadzieję, że przyjdzie kiedyś taki dzień, taki czas, że każdy mieszkaniec naszego kraju będzie miał taką możliwość usłyszeć Ewangelię z 5 metrów i co trzeci stolik się rozjarzy, by czat życia się zdarzył. Rozumiemy te przenośnie. Jak widać, w naszej wspólnocie czego jak czego, ale wizji nie brakuje. No pomagać ma w tym wszystkim nam COEK, czyli ta idea Chrześcijańskiego Ośrodka Edukacji i Kultury, czyli materialne zaplecze. W przyszłości więcej niż jeden COEK. I tu też pewna wizja nam przyświeca, czy misja w zasadzie, pomóc chrześcijanom doświadczyć, jak wielkie rzeczy rodzą się z jedności. Inaczej mówiąc, stworzyć wszystkim ewangelicznym chrześcijanom jeszcze jedną dobrą okazję, by doświadczyć jedności i jej rezultatu przy tworzeniu COEK. Cieszę się, że jest z nami dzisiaj tutaj parę osób spoza naszej wspólnoty. Są dzisiaj tu naszymi gośćmi. Osoby, które szczególnie się przyczyniły do powiększenia terenu COEK w Bielsku. Tak Bóg ich użył przez udzielenie pożyczek. Bardzo dużo nam pożyczyli. Bardzo wam... Gdyby było to dla ludzi, to bym już przerwał, ale to było dla Boga. Bo bez Boga to pewnie by im to nie przyszło na myśl. Ale chwała Bogu. No właśnie. Takie wizje. Więc pozwólcie teraz, że o to wszystko się pomodlę. Ojcze, to Ty tak nas stworzyłeś, żebyśmy mogli marzyć, mieć nadzieję. Ty zresztą jesteś Bogiem nadziei, jesteś dawcą nadziei. Tak naprawdę jedynym, który daje nadzieję niezawodną, która jest pewnością. Dziękujemy Ci, że nasze umysły, nasze serca są pełne nadziei, bo no i są one niemałe, bo Ty jesteś wielki, i nie chcemy obrażać Ciebie małością naszych marzeń. Ufamy Tobie. Dziękujemy, że pozwalasz nam tego doświadczać, że widzimy Twoje działanie. Tak moglibyśmy nazwać spełnienie naszych marzeń, ale tak naprawdę to jest Twój plan. Plan, w którym nikt Tobie nie przeszkodzi, bo jesteś wszechmocnym Bogiem. Ale przede wszystkim chciałbym, Ojcze, dzisiaj modlić się i ufać w sprawie tych, którzy, no właśnie, w temacie tej wyprawy życia do wieczności, do Ciebie, mają niepokojące symptomy. Coś niekoniecznie jest pewne. I dlatego ufam, że każdą z takich osób doprowadzisz do nawrócenia, do końca, do całkowitego zawierzenia Tobie, do całkowitego uznania, że nie jesteśmy lepsi od innych i tak samo potrzebujemy Twojej, Ojcze, niczym niezasłużonej przez nas przychylności. Dziękuję Ci za to, że pozwalasz mi i nam wszystkim uczestniczyć w tej przygodzie niesienia Ewangelii Chrystusa, dobrej wiadomości Chrystusa do ludzi. Proszę, aby to nie były tylko emocje, ale to było coś autentycznego, co Ty czynisz w naszym życiu. Więc pomimo zniechęcenia, które gdzieś na nas spływa, może od innych, że jesteśmy zniechęcani, jesteśmy po Twojej stronie, Ojcze, i ufamy Tobie. Właśnie. Ale wszystko musi zacząć się od tej osobistej przemiany w każdym z nas. Od sądzenia do łaskawości, wielkoduszności, wspaniałomyślności. Niech Słowo Boże będzie takim tomografem, rezonansem magnetycznym, który pokazuje, co jest w naszych sercach i co potrzebuje być wyleczone, nasmarowane. Bo gra idzie o wieczność, o nasze wieczne miejsce przeznaczenia, o niebo, przy którym takie rzeczy jak na przykład zakamarki Manhattanu, to jest kupa śmieci. I mam nadzieję, że wszyscy tam się znajdziemy i że nasze dzisiejsze odkrywanie słowa choć trochę się do tego przyczyni. Tyle.